W naszych porankach będziemy wyszukiwać także polską muzykę, która jest interesująca, a której jakoś główne rozgłośnie nie puszczają. A w studiu już naszym gościem jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. I już zdążył naskoczyć do naszego umiłowanego redaktora Stanisława Michalkiewicza, mówiąc, że jest ryzykant, a ja usłyszałem ryzykant, więc nie wiem.
Ryzykant i pochwaliłem go.
Nie wiem, czy pan redaktor jest ryzykantem, czy ryzykantem. Czy jednym
ja,
i drugim.
Ja nie jestem ryzykantem, bo nic takiego, na nic takiego się nie narażam. No, czasami tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego robi mi, zresztą panu profesorowi też, w ramach operacji Menora różne psoty, ale to jakoś można znieść jeszcze, jak, zwłaszcza jak ktoś się przyzwyczai do różnych takich psot, no to mówiąc nawiasem, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostatnio mnie pryncypialnie skrytykował za to, że w jakiejś tam wypowiedzi wyraziłem się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to kupa gówna.
A tu pan profesor jest szefem jeszcze.
Tak. No i pognie, tak, skarcił mnie.
Z kulu
mnie tam,
na dodatek.
Tak, skarcił mnie tam z kulu listownie. Widać, że nie ma większych zmartwień. To nawet jest.
Może po prostu pilnie śledzi pana, jest wielbicielem pana.
No, to, że pilnie mnie śledzi, to ja wiem.
A może jest wielbicielem przy okazji?
No, to tego już nie jestem pewien. Gdyby był wielbicielem, to ABW być może nie robiła mi, by mi tyle psot. A ponieważ mi robi psoty, więc...
Ja pochwaliłem Michalkiewicza jako ryzykanta, przeciwstawiając mu Ziemkiewicza i nazywając go dużo gorszym sortem Michalkiewicza.
Ziemkiewicz Rafał, tak. Panu profesorowi podpadł?
Tak, a jako czym? Lizus i Lawirant.
A czym tak podpadł?
Ostatnio za skrajne poparcie Dudy i te jego nadzieje, zdaje się, na jedynkę u Kukiza i tak dalej.
Myśli pan, że...
A podpadł mi nie wiedzą o historii, straszną. To w ogóle jest przerażające, że u nas dominują publicyści mało kompetentni w dyskusji o historii i brak jest prawie profesorów historii. No wymarła większa ilość specjalistów od XIX wieku, od Kukiela, Pobuga, Malinowskiego, Konopczyńskiego, Łojka, czy no jest Skowroń.
Czy nawet Wieczorkiewicza.
Tak, no tak. Czy Skowronek, który zginął, to ogromna strata. No i wrzucono to samopas na łup takich jak Zienkiewicz czy Zychowicz. Których...
Myśli pan, że oni czytają Buszkę?
Raczej nie wiem, co oni czytają. Boję się, że mało czytają w zabieganiu, ale za to piszą.
Czyli Zienkiewicz panu podpadł i myśli pan, że będzie politykiem?
No, lawirantem.
A kto panu jeszcze podpadł w polskiej publicystyce?
No mówię, Zychowicz to już szczególnie uważam, że to, co on głosi i to o tym, że trzeba było iść z Niemcami na Rosję, wtedy to bylibyśmy okrojeni do Księstwa Warszawskiego. To zwyciężyliśmy, a i tak na nas tyle spadło. To co byłoby, gdybyśmy poszli z Niemcami? A jestem przekonany, że Rosji już dawno przetłumaczono niektóre fragmenty jego paktu Ribbentrop-Beck i tam jest używany jako dowód. Oto o czym Polaczyskom się marzy, o defilacie na Placu Czerwonym razem z Niemcami. Nieodpowiedzialne po prostu.
Podpadł Zychowicz, kto jeszcze podpadł?
Oj, to już za dużo byłoby tych jakby...
No ale pan czyta Gazetę Wyborczą też.
No czytam. No a jeśli o historii wypowiada się na przykład Paweł Śpiewak, socjolog, jako dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, to... Straszne, ale o nim to już dawno pisałem. Falset Śpiewaka, tak nawiązując do nazwiska.
Albo z Jonesko Łysa Śpiewaczka.
O też.
No tak, panie redaktorze, pan tutaj taki zafrasowany siedzi. Spokojnie.
No zafrasowany jestem, bo właściwie dyskusje historyczne, czy jakaś publicystyka historyczna, to jest tylko kostium, w jaki się ubiera publicystyka na tematy aktualne, bo ten historyczny kostium jest taki trochę bezpieczniejszy. Nie trzeba od razu opowiadać się po żadnej ze stron, tylko się tam nawiązuje do historycznych postaci. Dzięki temu temu znajomość taka, oczywiście takiej popularnej wersji historii w tak zwanych szerokich masach nie jest taka zła w porównaniu na przykład z poziomem tej znajomości w innych krajach, daleko nie szukając u naszego najważniejszego sojusznika w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam na przykład są obowiązkowe, przynajmniej w stanie Kalifornia, lekcje o Holokauście, nie tylko dla uczniów, ale dla rodziców. No i tam na tych lekcjach nauczają zupełnie serio i na trzeźwo. Jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Żydzi, co nawet niektórych Amerykanów irytuje, bo znam taki przypadek, że no ten jeden z Amerykanów, który właśnie się dowiedział tej rewelacji, powiedział, no jak to, a 500 000 żołnierzy amerykańskich, to co? Także no, widać wyraźnie, że u nas na tym poziomie dyskusja historyczna się odbywa trochę jednak wyższym, także ja bym tak nie potępiał.
Dobrze, dobrze, ale ani jak mówisz o poziomie, to przepraszam, poziom to był Jasienica, ale po świetnych studiach historii na Uniwersytecie Stefana Batorego. No, a tu polonista Ziemkiewicz, autor no, powieści prawda, fantastycznych i wyrokuje.
Ale mamy profesora Andrzeja Nowaka z Krakowa.
A ja go uważam za najlepszego dzisiaj, bezkonkurencyjnego. Prawda, się rozpędził, już grozi, że będzie 11 tom, już zapowiada może 15 tomów tej historii.
Opus Magnum zakłopotana. Powstaje.
Ale Gazeta Wyborcza daje mu odpór, bo tam teraz przeczytałem niedawno taki, no, tylko zajawkę taką, że Bolesław Chrobry to był bardzo niedobry król, niedobry, bo zaprzepaścił szansę na potęgę Słowian. No, nie wiem.
Czy pan redaktor Michnik tak dążyłby do potęgi Słowian?
No, myślę, że to jest taki nurt w historii, czy w historiografii, który, że tak powiem, opracowuje dla mniej wartościowego narodu tubylczego taką historię alternatywną.
No, ale oni nazywali go grabieżcą, tyranem, a najlepszy był wprost, który napisał, że był awanturnikiem, bo walczył z cesarzem niemieckim, Chrobry, i na dodatek wygrywa.
No, kto to wiedział takie rzeczy, prawda? Kto to wiedział takie rzeczy? Mikrocefalom, którzy stanowią środowisko Gazety Wyborczej, coś takiego nie mieści się w głowie. I pan redaktor Michnik słusznie ich tam instruuje, jak myślimy. Bo tak, jakby mu się zepsuł telefon komórkowy, to tragedia. Nie wiemy, co myślimy.
No tak, zapadło milczenie, bo jak to zwykle po lekturze Gazety Wyborczej nie wiadomo, co zrobić.
No, to jest w takich sytuacjach, panie doktorze, jak nie wiadomo, co powiedzieć, to trzeba powiedzieć prawdę.
No, Wyborcza na Węgrzech już padła pół roku temu i tak życzę naszej polskiej, żydowskiej dla Polaków.
Żydowska Gazeta.
Świetne określenie.
Już zaczęliście swoje. Dobra, ale ja wrócę do realiów, panowie, i zapytam, czy wierzycie w rekonstrukcję rządu i czy rekonstrukcja rządu będzie przebiegała w myśl jakiegoś nowego
rekonstrukcja
schematu?
Jest potrzebna. Po pierwsze, Waszykowski numer jeden. Ja przygotowuję od dawna mój taki ranking ministrów. Waszczykowski będzie pała pewna, trochę lepiej Gliński, 2+.
Znaczy
plus.
Dawna pała, bo teraz jedynka.
No tak, trochę lepiej Gliński, 2+, ale jest tam cały szereg rzeczywiście słabych punktów i dziwię się, że PiS trzyma tak długo Waszczykowskiego, już te nominacje, utrzymywanie tych ambasadorów. Ileż razy wołaliśmy odsunąć tego Szlepfa, on go trzymał, a Szlep teraz wypisuje już takie bzdury antypolskie i teraz Waszczykowski ubolewa, że go nie usunął. Najlepsze było trzymanie nowiny Konopki w Watykanie, bo ja przypomnę,
Piotra
tak, że to był facet, który zgłosił projekt obalenia z Unii Wolności, obalenia Olszewskiego w tą słynną noc czerwcową. I trzymał go rząd dobrej zmiany.
No. A pani premier Hanna Suchocka.
O!
No. Też osiągnięcie polskiej dyplomacji.
Dużo jest tych osiągnięć.
Trzeba by to kiedyś opisać homerycko, te wszystkie osiągnięcia.
Ja myślę, że rekonstrukcja rządu rekonstrukcją, no to nosi takie projekty w swoim sercu nieodgadnionym.
Nieodgadniony konstruktor
państwa Jarosław Kaczyński. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że trzeba to widzieć w kontekście stosunkowo niewielkiej nadwyżki poselskiej, jaką Prawo i Sprawiedliwość, czy tam Zjednoczona Prawica, bo teraz taka formuła jest, dysponuje w Sejmie. To jest, zdaje się, 5 posłów zaledwie.
No teraz przybyło
tam
dwie panie.
Gdyby na przykład pobożny wicepremier...
Ale jednego Gowin, wyrzucili, też młodego człowieka.
Gdyby na przykład pobożny wicepremier Gowin stanął dęba, tak jak pan prezydent Duda, no to mimo zasilenia 2 posłankami ta większość mogłaby stopnieć. A tutaj pobożny wicepremier Gowin naraził się na przykład panu wicemarszałkowi Terleckiemu, lansując swojego faworyta na prezydenta Krakowa, podczas kiedy faworytem Prawa i Sprawiedliwości jest panna Małgorzata Wasserman. No i być może, że to jest zapowiedź rysującego się konfliktu. Pan Jarosław Gowin próbuje wzmocnić swoją frakcję w Prawie i Sprawiedliwości, przyciągając rozmaite...
Ale z konstruktorem ma tylko wspólne imię.
Tak, tak, więc wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobny jakiś incydent, bo inni ministrowie, inni członkowie rządu stanowią element takiej konstrukcji domku z kart. I tu nie można bezkarnie wyjmować jakiejś karty, bo cała konstrukcja się może zawalić. Pan minister Ziobro na przykład, bo rząd jest koalicyjny w gruncie rzeczy. Pan Jarosław Kaczyński ułaskawił rozmaitych tam synów marnotrawnych. Tak, no chwalił.
No, właśnie, jednego jest, zrobił prezesem telewizji.
Nawet. Tak, to mi nasunęło taką, jak podkreślano na tych wszystkich konwentyklach partyjnych potrzebę jedności, to znaczy, że jakieś rysy się pojawiły, że trzeba tymi deklamacjami o potrzebie jedności te rysy klajstrować. No taka rysa albo minister Ziobro, albo prezydent Duda, bo tutaj ten konflikt się zarysował. Kto ma ręcznie sterować niezawisłymi sądami? No i albo prezydent, albo...
No prezydent, który spał przez 2 lata, albo, jeśli chodzi albo o prawo, minister, powiedzmy sobie szczerze.
Nawiasem mówiąc,
prezydent z Unii Wolności nadal.
Nawiasem mówiąc, ten konflikt o to, kto będzie ręcznie sterował niezawisłymi sędziami, to jest, w którym zresztą sami sędziowie tam są zaangażowani, to jest dla mnie dowód, że nikt nie wierzy w żadną niezawisłość.
Tak.
Dlatego, że...
Państwo słuchacie i profesora Jerzego Roberta Nowaka, i redaktora Stanisława Michalkiewicza, i chyba już wiecie, dlaczego w mediach publicznych tych panów nie uświadczycie. Natomiast w
poranku, a to może dodam, Radia Wnet, że jak skrytykowałem Kurskiego na blogu, na moim blogu, wieczorem, to już następnego dnia rano zabrano mi audycję o powstaniu węgierskim godzinną w radio. Jak w PRL-u.
Ale to może nie było związku.
Przypadek, oczywiście.
To tylko przypadek.
Od wieczora do rana.
Przecież już nie ma cenzury politycznej w mediach publicznych. Media publiczne zostały odwojowane.
No, pana redaktora też nie bardzo widzę w tej telewizji publicznej.
No, właśnie będzie taka ciekawa konferencja w grudniu na Uniwersytecie Warszawskim na temat cenzury. Dowiedziałem się o tym teraz, jak byłem w Sztokholmie, od pana Tomasza Strzyżewskiego.
Cenzora słynnego.
Tak, który w swoim czasie wywiózł księgę zapisów cenzorskich za granicę. No i on właśnie będzie na tej konferencji tutaj występował, gdzie będą analizowane takie przejawy cenzury, której oczywiście nie ma. Ale ta nieobecność może być tylko wyższą formą obecności. Tak jak w przypadku wojskowych służb informacyjnych, których też wprawdzie nie ma, no ale negowanie istnienia wojskowych służb informacyjnych byłoby karygodną lekkomyślnością.
No więc tutaj przejawiamy wyższą formę obecności w mediach publicznych. Jerzy Robert Nowak bardzo wyższą formę obecności prezentuje. Stanisław Michalkiewicz, jak się okazało, czasami przerywa tą wyższą formę obecności, zniżając się do obecności adekwatnej.
No, to nie ode mnie zależy, bo to są przypływy i odpływy łaskawości. I jak jest przypływ łaskawości, to ja nawet tam mogę się pojawić, a jak jest odpływ, to już nie. Kiedyś właśnie tak z dnia na dzień to się zmienia. Raz nawet miałem zaproszenie do rządowej telewizji.
Publicznej, panie redaktorze, publicznej.
No nie, dlaczego publicznej? Rządowej, to wiadomo. I rano jeszcze byłem zaproszony, a w południe już zostałem odproszony, więc między porankiem a południem jakieś zasadnicze zmiany doszły, nastąpił odpływ łaskawości.
Przyznam, że mnie również się zdarzyło kilka razy podobną, wesołą sytuację przeżywać, a obecnie już nie przeżywam, bo już tych sytuacji po prostu nie ma. Ale to jest ta wyższa forma obecności. My po prostu w Radiu Wnet recenzujemy rozwój wypadków i postępy postępu. Więc tak na koniec zapytam, panie profesorze, a nad czym pan ostatnio pracuje? To zawsze stażystki zawodu dziennikarskiego przygotowują sobie jako pierwsze pytanie wywiadu ze znanym człowiekiem, więc ja jako ostatnie zadam je.
Strasznie wiele, jakbym zaczął wymieniać. Drugi tom pamiętników Wichry Życia, ale przede wszystkim czwarte wydanie, dwa razy grubsze, Co Polska dla Światu, a więc o słynnych Polakach i Polkach za granicą. Tam bardzo dużo znakomitych faktów, między innymi o Florianie Trawińskim, który uratował Louvre przed spaleniem w czasie komuny i powinien mieć pomnik przed Louvrem. Ale teraz to pracuję ostatnich kilka dni nad przygotowaniem manifestacji przed ambasadą węgierską 23 października w rocznicę powstania i wszystkich zachęcam. To nie będzie tylko o powstanie, ale poparcie dla reform Orbana, które są znacznie gruntowniejsze niż w Polsce. Ja ciągle mówię, idźmy drogą węgierską, nie bankierską. Wiadomo, o co chodzi.
Tak, zapraszamy na manifestację, która nie jest przeciwko, tylko za, bo to rzadkość.
Tak, 23 poniedziałek o 18. Róg Chopina i Alei Ujazdowskich przed ambasadą.
Zapraszamy, a teraz puścimy muzykę, żeby troszeczkę rozładować ten iskrzący nastrój. Gary Coleman może...